Świadectwo jego życia ktoś wyrzucił na śmietnik, ale ważna historia nie lubi być zapomniana. Po kilkudziesięciu latach odkrywa swoje karty i dlatego dziś opowiadamy o Julianie Rojku, więźniu obozów koncentracyjnych, żołnierzu i konspiratorze. A będzie to opowieść o miłości i nadziei.
Archiwum pełne pamięci. Ocal historię.
W archiwum pełnym pamięci dziś opowieść o losach i życiu Juliana Rojka, żołnierza, konspiratora, więźnia obozów koncentracyjnych, którego pamiątki i archiwalia trafiły do Instytutu Pamięci Narodowej. I o tym będę dziś rozmawiać z Agatą Kłopotowską, wnuczką Juliana Rojka. Witamy Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kilkadziesiąt lat czekały dokumenty, archiwalia należące do Juliana Rojka, zanim trafiły do rodziny. Przechowywała je zupełnie obca osoba. Co to za historia?
To jest rzeczywiście dziwna historia. Dla nas samych wielkim była zaskoczeniem. Wygląda na to, że mój dziadek przechowywał u siebie część archiwaliów, grypsów z więzienia we Lwowie przy ulicy Łąckiego oraz z Majdanka. Przechowywał je i w pewnym momencie, prawdopodobnie pod koniec lat 70., nie informując o tym najbliższej rodziny, czyli nas, przesłał te dokumenty do telewizji, prawdopodobnie z zamiarem, to jest nasza dedukcja, wystąpienia w takim wówczas dość popularnym i ciekawym programie, który się nazywał Świadkowie. Ja sama ten program pamiętam, że oglądałam go jako dziecko. W tym programie występowali bohaterowie i bohaterki II wojny światowej, opowiadający o swoich losach, szukający czasami kontaktów zagubionych przez zawieruchę wojenną.
Czy dziadek wystąpił w tym programie?
Dziadek nigdy nie wystąpił w tym programie. Mało tego, dokumenty, które przesłał, pewnie proponując siebie jako bohatera programu, wylądowały na śmietniku. I o tym, że wylądowały w śmieciach, to sam dziadek się pewnie nie dowiedział, tyle tylko, że nigdy tych dokumentów nie odzyskał, bo nikt mu ich nie przesłał najwyraźniej. A dokumenty odnalazł pan Mirosław Rypiński, którego nazwisko i imię znam dopiero od paru miesięcy, który był pracownikiem telewizji. I jak się dowiedzieliśmy, pan Mirosław po prostu wychodził do domu z pracy, zobaczył te dokumenty, pożółkłe kartki, płócienka, na których były grypsy, uznał, że to chyba coś ważnego. Przechowywał je skrzętnie przez 4 dekady i pod koniec życia przekazał je panu Jakubowi, swojemu bratankowi, który z kolei już kontaktując się z IPN-em mógł te dokumenty przekazać. I tak ostatecznie my dowiedzieliśmy się w ogóle o ich istnieniu.
Nie znała Pani być może przeszłości dziadka aż tak dobrze, ale powiedzmy o tym, skąd pochodził, czym się zajmował przed wojną, zanim trafił najpierw do więzienia, a potem do obozów koncentracyjnych.
Mój dziadek urodził się w 1915 roku w Rożyskach, we wsi niedaleko Lwowa. Skończył gimnazjum w Tarnopolu, a na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie studiował i skończył prawo. W momencie wybuchu wojny światowej był już po studiach, pewnie zamierzał rozpocząć praktykę prawniczą, miał wtedy, jak łatwo obliczyć, 24 lata. Już wtedy znał moją babcię, poznał ją dzięki siostrze babci, która była od niej 3 lata starsza i też studiowała prawo. Mój dziadek był jako młody człowiek zaangażowany w działalność narodowej demokracji, był tak zwanym endekiem, podobnie zresztą jak jego pozostali bracia. Dziadek pochodził z rodziny chłopskiej, jeden z najstarszych braci mojego dziadka, bo starszy od niego aż o 10 lat, Marian Emil Rojek, urodzony w 1905 roku, który na pewno był wielką inspiracją dla swojego młodszego o 10 lat brata, był jednym z ważniejszych działaczy endeckich i publicystów, i redaktorów. Zresztą później w czasie wojny udało mu się po kampanii wrześniowej uciec przez Węgry i w Anglii redagował słynne pismo endeckie Myśl Polska. Miał liczne kontakty, no bardzo, bardzo ciekawa postać. Krótko mówiąc, mój dziadek pod wpływem i brata wykształcił się i był zaangażowany przed wojną w działalność endecką. Wracając do 1939 roku, krótko w kampanii wrześniowej walczył, potem po niej wrócił. Znał już moją babcię, właśnie poznaną dzięki jej starszej siostrze Jadwidze. Zakochał się, wynika z listów, od pierwszego wejrzenia i już w roku 40, ale w czasie wojny, w jego urodziny 27 kwietnia dziadkowie się pobrali.
To była wielka miłość, prawda?
To była wielka miłość, a jak była wielka, to odkrywam dzięki czytaniu listów, częściowo właśnie tych grypsów odnalezionych dzięki panu, wspomnianemu panu Rypińskiemu, który ocalił je ze śmietnika, ale także, i to też chciałam powiedzieć, bo to jest ciekawe zjawisko, to odnalezienie, to znalezisko stało się dla mnie katalizatorem sięgnięcia do pudła z archiwaliami u mojej mamy, która z kolei przejęła po mojej babci listy, które ona zatrzymała. Babcia zmarła 10 lat temu, we wrześniu, czyli dożyła prawie 93 lat i ostatnie kilkanaście lat swego życia przeżyła, nawet tak, co najmniej kilkanaście lat, przeżyła tu w Warszawie, dokładnie tu widać, tu gdzie siedzimy, no widać z okna blok przy ulicy Bagno, gdzieś 15-piętrowy blok, mieszkała w maleńkim mieszkanku, które się udało zamienić na mieszkanie szczecińskie na 10 piętrze i z okna jej mieszkania widać było Kościół Wszystkich Świętych, więc jesteśmy bardzo blisko dzisiaj mojej babci.
Chyba jakiś znak, że akurat nasze studio, tutaj nasz plan rozmowy ustawiliśmy tuż niedaleko budynku, w którym pani babcia ukochana Jana Rojka spędziła ostatnie lata swojego życia. No dobrze, ale przejdźmy do tego momentu, w którym dziadek trafia do więzienia, bo angażuje się u progu wojny w tę działalność konspiracyjną, konspiracja lwowska. Zajmuje się między innymi fałszowaniem dokumentów, tworzeniem różnych tożsamości właśnie Armii Krajowej, dla Armii Krajowej. No i w pewnym momencie jest denuncjowany wspólnie z większą grupą osób przez no po prostu zdrajcę.
O tym, że zdradził Roman Wójcicki, to też wiedziałam od babci. Babcia często mówiła Wójcicki, tak, Romek Wójcicki zdradził. To był bliski kolega dziadka. Dziadek się absolutnie nie spodziewał, że on może być zdrajcą, a on sam był szefem kontrwywiadu w AK, a był współpracownikiem gestapo. Na dzień przed aresztowaniem przyszedł do babci, dziadka wtedy w domu nie było, i powiedział, żeby, jeżeli ma jakieś dokumenty, to żeby je schowała. Czyli to też pokazuje, że tak, no nazwijmy po imieniu, podły zdrajca, który rzeczywiście wydał ponad 100 osób, jakieś wyrzuty sumienia miał i coś chciał przekazać, żeby może ta wpadka nie była taka straszna. Dzień aresztowania dziadek opisuje w swoich wspomnieniach, które spisał z kolei w roku 80 i zdeponował je w muzeum obozu koncentracyjnego w Majdanku. Trafił na Łąckiego. Na Łąckiego przebywał przez 3 miesiące.
Mówimy o więzieniu, o zaostrzonym rygorze zwanym katownią Lwowa.
Tak. I to, że to była katownia, dziadek też tego doświadczył. Chyba z jego opisu jeszcze pierwszy miesiąc to są, powiedzmy, lżejsze przesłuchania. Potem jest torturowany w sposób bardzo okrutny. Jest między innymi, no przede wszystkim strasznie bity. Bito go nogą od stołu, jak napisał, połamano na nim nogę od stołu bukową. Bito go w kość ogonową szczególnie, przez co głuchł i tracił przytomność. Wiązano go w jakiś taki sposób i kręcono w młynek i wlewano mu do nosa wodę, co dawało poczucie, znaczy topiono go w ten sposób, on się wtedy chrztusił, rażono go też prądem, więc różne wymyślne tortury, ale jak powiedział, nie dało to żadnego rezultatu, bo był już wtedy wrakiem człowieka, mdlał i w zasadzie już nic nie czuł. Dziadek nikogo nie wydał.
Do ogródka przychodź codziennie z Danuśką, abym ja was widział, a ty, mamuśka, żebyś się nie niepokoiła o mnie. Jeżeli kiedy mnie nie zobaczysz przez kilka dni, to znaczy, że jestem na drugim piętrze. Zresztą powiedzą ci, nie zawsze można się porozumieć, a ty długo się nie kręć. Mnie wystarczy, że cię widzę. Oczywiście, jak będę miał okulary, będę dokładniej widział buzię i wtedy nie musicie zawsze przychodzić blisko. Dziś minął moja mietuś 1 miesiąc. Przeszedł dość szczęśliwie. Tak zejdą następne, a wiele ich nie będzie.
Babcia, mimo że sama została pobita podczas aresztowania dziadka, nie bała się przychodzić z córką, żeby chociaż na chwilę mieć kontakt z dziadkiem. Udawało się otrzymywać grypsy wyrzucane przez okno, choć była jedna taka historia bardzo dramatyczna, która mogłaby się skończyć tragicznie, bo strażnik zaczął do nich strzelać.
Moja babcia była bardzo młoda, ale nie wiem, czy zawsze młodość jest przywilejem, czy daje odwagę. Była naprawdę bardzo odważna. Była bardzo śmiałą kobietą. Więc ja ją zresztą kiedyś zapytałam, babciu, czy ty się nie bałaś? A babcia mi powiedziała, wiesz co, Agusiu, bałam się, ale wiesz, człowiek w takich sytuacjach po prostu nie ma wyjścia. Wie, jak to cytuję, że mogą go kropnąć, no ale co może zrobić? Musi robić swoje. Także babcia przychodziła pod więzienie codziennie, czasami sama, czasami z moją mamą 2-letnią. Była sytuacja, kiedy dziadek rzucił z procy gryps, babcia podbiegła, żeby to podnieść, to zauważył strażnik i zaczął do nich strzelać. I wtedy obie zaczynają uciekać. I moja mama, która przecież miała wtedy zaledwie 2 lata i 2 czy 3 miesiące, pamięta, bo twierdzi, że pamięta tę ucieczkę, że jej tchu brakowało, że ona się to maleństwo się niemal dusiło z braku tchu, bo tak musiały szybko biec. Więc niebezpieczeństwo było ogromne, ale faktycznie zarówno moja babcia, jak i inne kobiety pod więzienie na Łąckiego przychodziły i miały kontakt właśnie w ten sposób z więźniami. Babcia przekazywała swoje grypsy do dziadka przez pośrednika, którego przekupywała.
Kiedy potem dziadek trafił do obozu koncentracyjnego Majdanek, miał taką funkcję obozową, która pozwalała mu przemieszczać się w różne miejsca. W ten sposób i zdobywał informacje, dokładnie widział, co dzieje się w obozie koncentracyjnym. Też był bardzo odważny.
Był bardzo odważny i był bardzo zaradny. Niesamowicie praktyczny człowiek. Dziadek tę swoją funkcję wykorzystuje do tego, żeby być także członkiem siatki konspiracyjnej, i w ten sposób, również dzięki kontaktom z blokami kobiecymi, przejmuje od nich grypsy, listy i im przekazuje tak zwaną wiadomości, tak zwaną pocztą lewą.
Ma pani w rękach niesamowity artefakt. To jest ubranko lalki.
Tak, to jest ubranko lalki.
Pasiak, to jest obozowy pasiak z numerem dziadka. 2174 to jest numer obozowy Juliana Rojka i to ubranko zostało wykonane właśnie w obozie koncentracyjnym, niemieckim obozie koncentracyjnym Majdanek. Co to za historia?
To jest niesamowita historia i jej sens ja też dopiero niedawno dzięki listom, wspomnieniom dziadka, które też dopiero przeczytałam kilka lat temu, zaczynam rozumieć. Sukienka ma numer obozowy dziadka 2174, ma charakterystyczny trójkąt czerwony z literą P. Trójkąt czerwony mieli więźniowie polityczni, a litera P to oznaczało, że to jest Polak, że więźniem jest Polak. I oprócz tego żółta opaska na rękawie z napisem właśnie Laufer, czyli goniec, czyli emblematy dziadka. Dlaczego i jak to się stało? Historia jest niesamowita i jest jak to zresztą dziadek napisał, historią pewnej adopcji. Otóż w styczniu 1944 roku, a dziadek przybywa do Majdanka pod koniec sierpnia 1943, czyli jest tam już od dobrych paru miesięcy, do Majdanka przybył transport więźniów w pasiakach z innego obozu. I jak się potem dziadek dowiedział, byli to też Żydzi holenderscy, czyli wcześniej pewnie przywiezieni z Holandii do któregoś z obozów. Grupa tych Żydów, to było na pewno z ponad 100 osób, to byli mężczyźni, kobiety i kilkanaścioro dzieci. Wszyscy wprost trafili do komory gazowej. I potem, kiedy wiadomo, że już nie wyszli z tej komory gazowej, dziadek jako Laufer dostał zadanie, żeby sprawdzić teren wokół komory gazowej, czy nie trzeba go uprzątnąć. To była zawsze okazja dla dziadka właśnie, żeby zebrać też wszelkie grypsy i wiadomości, które osoby takie mogły porzucić i które można było później przekazać ich rodzinom, żeby powiedzieć o ich losie. Tego dnia dziadek żadnych listów, żadnych grypsów nie znalazł, ale znalazł lalkę. Lalkę, którą musiało porzucić jakieś dziecko. Czyli można powiedzieć z punktu widzenia dziecko zgubiło swoje dziecko. I ta lalka to była sama głowa. I poradziły mu koleżanki ze szwalni, że mogą jej uszyć tułów, który trocinami wypełniły. No i taką lalkę trzeba było też odziać. I stąd pomysł, żeby lalkę odziać w pasiak. I jeszcze nawet też, akurat dziadek o tym nie pisze, ale to się zachowało, w płaszczyk. Jest też płaszczyk obozowy. Wszystko uszyte przez koleżanki ze szwalni. Oczywiście w wielkiej konspiracji, bo to nie można było takich rzeczy robić. I dziadek ma pomysł, ten właśnie koszmarny pomysł jest taki, że dziadek chce tę lalkę wysłać swojej córce Danusi, jako pamiątkę po sobie, ponieważ nie wie w styczniu 1944 roku, czy on w ogóle wróci.
Śmiałe wyobrażenia dziadka, no bo jak wysłać lalkę z obozu koncentracyjnego swojemu dziecku? Właściwie to jest niemożliwa, misja niemożliwa.
Jest historia taka, że wśród niemieckich strażników szefem dziadka, czyli pewnie jakimś jego bezpośrednim przełożonym, jest Niemiec o nazwisku Thiele. I dziadek o nim pisze jako o bardzo dobrym człowieku. Jest to ten Niemiec, który w przeciwieństwie do innych strażników nie bije więźniów, nie znęca się nad nimi. Dziadek nawet podkreśla w swoich wspomnieniach, że on nawet nie bije więźniów przy innych swoich kolegach na pokaz po to, żeby pokazać, jaki jest, jak się właśnie właściwie z punktu widzenia machiny zła zachowuje. I ten Thiele któregoś dnia ma swoje urodziny, zimą 1944 roku. I do kancelarii, w której dziadek często bywał ze względu na swoją funkcję Laufra, wchodzi, jest tam jeszcze czterech innych więźniów i ten Thiele mówi: ja mam dzisiaj mój Geburtstag, moje urodziny, ja was zapraszam, ale ja wyjdę na zewnątrz i będę pilnował, czy ktoś nie nadejdzie. W pewnym momencie ten strażnik Thiele wraca, chowają wódkę do szafki i w tej szafce była już ukryta lalka ubrana w sukienkę, którą dziadek chciał przekazać mojej mamie, tylko jeszcze nie wiedział jak. I Thiele się tą lalką zainteresował, kiedy dziadek akurat też był na czatach, skoro on pilnował, czy ktoś nie nadchodzi. I kiedy dziadek wrócił do kancelarii, to już Niemiec wiedział, o co chodzi. Na to do kancelarii weszła Niemka, strażniczka. Ta strażniczka niemiecka też zauważa lalkę i reaguje na to dziwnym stwierdzeniem i mówi: jaka piękna lalka, wiszene pupę, ja chcę tę lalkę. Interwencja w tym momencie strażnika, Thiele, i mówi: nie, ta lalka będzie dla córki Julka, dla Danusi. I ty ją wyślesz. I ona to robi. I jak dziadek pisze w swoich wspomnieniach, faktycznie kilka tygodni później lalka dotarła w paczce, nawet jeszcze wypełnionej karmelkami, I tak przetrwała i ta lalka potem w transporcie w czerwcu 1946 roku, kiedy moja babcia opuszcza Lwów ze swoją córką 5-letnią wówczas Danusią i jadą na Górny Śląsk transportem, to ta lalka jedzie wraz z nimi. Więc lalka potem już nie przetrwała, ale przetrwała sukienka i jej płaszczyk.
Można powiedzieć, że to jest taka opowieść pełna nadziei w czasach dramatycznych bardzo, w czasach beznadziejnych, gdzie ludzie po prostu umierali każdego dnia.
Te listy są pisane przez człowieka, którego trzyma przy życiu i przy siłach ogromna nadzieja, a nadzieję napędza ogromna miłość. Miłość do żony Mieczysławy, którą nazywa Mietusią lub Memi, lub Memisią, Memusią, najczęściej Mietusią, i miłość do ich skarbu, córeczki Danusi.
Dziecino, nie choruj, nie martw się, trzymaj się dobrze, zachowaj swoje siły i zdrowie dla naszej szczęśliwej przyszłości. Pamiętaj, że ja także w ten sposób będę postępował. Trudno, trzeba trochę przecierpieć rozłąkę. Wymagają od nas tego wzniosłe ideały. Musimy wytrwać i przetrwać. Rozerwano nas fizycznie, ale duchowo jesteśmy nie tylko razem, ale jeszcze bliżej. Ogniwa, które nas łączą, są nierozerwalne. Łączą nas wiara, spójnia rodzinna i wspólne ideały. Dlatego według słów Asnyka, w chwilach smutku, w chwilach zawodu, o idealną oprzyj się wiarę jak powój. Kończąc, całuję was, moje dzieci, i mocno tulę. Losem waszym się nie martwię, ponieważ zostawiam was pod opieką Matki Boga, która nikogo jeszcze nie zawiodła.
Zresztą zdjęcie swojej żony, Mietusi ukochanej, miał przy sobie także w obozie koncentracyjnym wszyte w pasek.
To były jego najcenniejsze, najświętsze pamiątki, na które patrzył i dzięki tym zdjęciom wiedział, dla kogo musi przetrwać, dla kogo musi przetrzymać ten koszmar. Mój dziadek przez prawie 2 lata nie ma żadnego znaku od Mietusi i Danusi i nie wie, co się z nimi dzieje.
To kiedy się spotykają?
Spotykają się dopiero we wrześniu 1946 roku w Zabrzu. Co jeszcze bardzo mnie przejmuje w listach mojego dziadka? Ogromna wiara i nieustanna modlitwa. On cały czas powierza siebie Matce Bożej i Bożej opatrzności. Pisze zresztą w listach do mojej babci, że nikt, komu się człowiek zawierzy Matce Bożej, to nigdy nie zostanie pozostawiony. I rzeczywiście można powiedzieć, że ta jego wiara sprawia, że mimo chwil zniechęcenia i zwątpienia, jednak do spotkania dochodzi. I to spotkanie moja mama bardzo często opisuje. Babcia jest w pracy. Dziadek przychodzi do mieszkania, gdzie moja mama bawi się z jakimiś dziewczynkami niemieckimi. Jej z kolei babcia, moja prababcia Kasia, przychodzi do pokoju i mówi: Danciu, Danciu, chodź, zobacz, ktoś przyjechał. I moja mama, wtedy ma 5 lat, opisuje, że zobaczyła w przedpokoju najpiękniejszego mężczyznę na świecie, w mundurze, w przepięknym berecie, i nie wiedziała, jak zareagować, i tylko podobno dygnęła i powiedziała: dzień dobry, tatusiu. I
tyle emocji, prawda, wiąże się z tymi wspomnieniami. I ja jestem w ogóle zadziwiona, że pani, mimo że wspomniała, że nie znała dobrze dziadka, nie miała może okazji tak wiele z nim porozmawiać, to tak dokładnie zna pani w szczegółach wszystkie daty, wszystkie najważniejsze wydarzenia i z jego życia, i z życia rodziny. Najważniejsze, że rodzina po prostu się spotkała po wojnie, że udało się te trudne wojenne losy przetrwać.
Zbieram to wszystko. Muszę powiedzieć, że jestem ciągle w trakcie właśnie dzięki tym znaleziskom, tym lekturom, którym teraz się oddaję, i kiedy to wszystko czytam po raz pierwszy lub na nowo, to zbieram te wszystkie okruszki i układam sobie historię. Dla mnie niesamowite jest to, że dzięki tym listom poznaję mojego dziadka lepiej. I tylko bardzo żałuję, że nie miałam nigdy okazji z nim o tym wszystkim porozmawiać. Ale czuję, że on bardzo się cieszy z zaświatów, że mówimy o tym, że ocalamy tę historię. Bo te jego wspominki, które napisał i zdeponował w Majdanku, spisał z datą rok lipiec 80 rok, to też historyczna data w Polsce, bo przecież strajki sierpniowe i zaraz wybuch Solidarności, to też wszystko sobie układam w głowie i nie wiedziałam wtedy, że te wspomnienia napisał. Spisał je na pamiątkę przyszłych pokoleń. Na pewno chciał, żeby ta trauma była przechowana w pamięci kolejnych pokoleń, żeby się ona nie powtórzyła. To brzmi banalnie, ale my naprawdę musimy chyba znać historię, żebyśmy byli mądrzejsi. Ciągle jesteśmy głupi, ale może właśnie im więcej będziemy wiedzieć, do czego prowadzi ślepa nienawiść i wojna, i jakie straszne, nawet jeśli się przeżyje, jakie straszne pozostawia rany i blizny, właściwie rany nigdy nie zabliźnione, to trzeba zrobić wszystko, żeby nigdy więcej. Powtarzam, brzmi to banalnie, ale chyba nie jest banalne.
Nie, to nie jest banał. To jest wspaniała puenta naszej rozmowy, za którą pani bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za te wspomnienia, dziękuję za te emocje i za wspaniałe pamiątki, które także dają świadectwo tych strasznych czasów, których świadkami byli nasi przodkowie. Bardzo dziękuję pani za rozmowę o losach wojennych, o życiu Juliana Rojka opowiadała pani Agata Kłopotowska, a w Archiwum Pełnym Pamięci już niebawem kolejna historia.